Witam Was na generalnym spotkaniu Stowarzyszenia Pomocy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich. Zgromadziliśmy się tu w Centrum Konferencyjnym w Salt Lake City i wielu innych miejscach rozsianych po świecie. Spotkaniu temu przewodniczy prezydent Thomas Monson, który poprosił mnie, bym je poprowadziła. Nazywam się Linda Burton i jestem generalną prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Cieszymy się, że jestem... Jest z nami tego wieczoru prezydent Monson i jego doradcy, prezydent Eyring i prezydent Uchtdorf. Witamy starszego Neila Andersena z kworum 12 apostołów oraz starszego Pipera z kworum 70 oraz biskupa Stevensona, przewodniczącego biskupa kościoła. Na podium zasiadają też moje doradczynie, Carol Stevens i Linda Reeves. Kochamy i wyrażamy uznanie Generalnym Prezydium Młodych Kobiet i Organizacji Podstawowej oraz członkiniom Rady Generalnej Stowarzyszenia Pomocy, które są dziś z nami. Witamy wszystkie osoby, które biorą udział w spotkaniu za pośrednictwem telewizji, przekazu satelitarnego, internetu i innych środków przekazu. Podczas tego spotkania muzykę zapewni chór młodych dorosłych sióstr z palików Bonneville, Holiday oraz palika dla młodych dorosłych Stanu Wolnego Murray, Utah. Pod dyrekcją Emily Wadley. Przy organach zasiada Linda Margetts. Chór i kongregacja razem zaśpiewają hymn na rozpoczęcie Śmiało naprzód. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje Maria Luisa Torres, która służy w Generalnej Radzie Stowarzyszenia Pomocy.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że zgromadziłyśmy się tutaj jako siostry na całym świecie z powodu takich wspaniałych okoliczności. Jesteśmy wdzięczne Ojcze za technologię, która jest nam udostępniona, abyśmy mogły jako siostry mogły dostarczyć to przesłanie siostrom na wszystkich kontynentach tego świata. Jesteśmy wdzięczni Ojcze za to, za naszego drugiego proroka, Thomasa Monsona i za jego doradców. i za apostołów i 70. i wszystkich tych, którzy pracują, aby ta konferencja się odbyła. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich poświęcenie i prosimy o błogosławieństwo dla nich. Jesteśmy wdzięczne za prezydium Stowarzyszenia Pomocy, siostry Burton, Reed i Stevens. Błogosław je, wzmocnij je, aby mogły nas prowadzić w taki sposób, jaki byś ty chciał, abyśmy były pocieszone i wzmocnione. Modlimy się o to wszystko z pokorą w imię drogiego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję za niosące natchnienie hymn i modlitwę. Teraz ja będę miała przywilej przemawiać do Was. Po moich wystąpieniu chór zaśpiewa hymny "On wysłał swego Syna" oraz próbuje żyć tak jak Jezus. Potem przemawiać będzie siostra Carol Stevens, pierwsza doroczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy. Po niej przemówi siostra Linda Reeves, druga doroczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy. Następnie chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają hymn "Podziwia miłości czyn". Moje kochane siostry, byłyście w moich myślach i w moim sercu przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy to rozmyślałam nad tym trudnym obowiązkiem. Chociaż nie czuję się godna odpowiedzialności, jaką mi powierzono, wiem, że to powołanie pochodzi od Pana i zostało mi dane poprzez Jego wybranego proroka. Na razie ta wiedza jest wystarczająca. Pisma Święte nauczają, że co sam Pan rzekł lub co powiedzieli Jego słudzy, jest to jedno. Jednym z najcenniejszych darów związanych z tym powołaniem jest przeświadczenie, że Ojciec Niebieski kocha wszystkie swoje córki. Poczułam Jego miłość do każdej z Was. Tak jak Wy, kocham Pisma Święte. W Księdze Jeremiasza znajduje się werset, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Jeremiasz żył w trudnym miejscu, w trudnych czasach, ale Pan umożliwił mu przewidzieć okres nadziei, który nastąpi podczas zgromadzenia Izraela w dniach ostatnich, czasy, w których żyjemy. Jeremiasz prorokował: po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jesteśmy ludem, który widział Jeremiasz. Czy zaprosiliśmy Pana, aby wypisał prawo lub doktrynę w naszych sercach? Czy wierzymy, że wybaczenie dostępne poprzez zadośćuczynienie, do którego odniósł się Jeremiasz w swoim proroctwie, dotyczy każdej z nas osobiście? Kilka lat temu starszy Jeffrey Holland podzielił się swoimi uczuciami na temat głęboko zakorzenionej wiary pionierów, którzy kontynuowali wędrówkę w kierunku Doliny Jeziora Słonego mimo śmierci ich dzieci. Powiedział: nie robili tego w ramach jakiegoś programu ani z powodów towarzyskich. Zrobili to, gdyż wiara w Ewangelii Jezusa Chrystusa wypełniała ich duszę, przesiąknęła ich do szpiku kości. Z czułością w głosie dodał: tylko dzięki temu matka mogła pochować swoje dziecko w skrzynce po chlebie, a potem powiedzieć: ziemia obiecana gdzieś tam jest, dojdziemy do doliny. Ci pionierzy mogli tak powiedzieć tylko ze względu na przymierza, doktrynę, wiarę, objawienia i ducha, którego mieli ze sobą. Starszy Holland zakończył słowami dającymi wiele do myślenia: jeśli zachowamy to wszystko w naszych rodzinach i w kościele, być może wiele innych spraw samych się rozwiąże. Może inne, mniej potrzebne rzeczy spadną z wozu. Powiedziano mi, że wózki ręczne miały ograniczoną pojemność. Tak jak nasi przodkowie musieli zdecydować, co ze sobą zabiorą, być może i my zostaniemy zmuszeni przez XXI wiek do wyboru, co możemy włożyć do tego wózka. Będzie tym istota naszej duszy, wszystko to, co tkwi głęboko w niej. Albo ujmując to inaczej, wszystko to, co jest zapisane w naszych sercach. Jako nowe prezydium Stowarzyszenia Pomocy usilnie zwracałyśmy się do Pana, aby dowiedzieć się, jakie istotne rzeczy chce, abyśmy włożyły do wózka naszej organizacji, aby jego praca mogła iść naprzód. Poczułyśmy, że Ojciec Niebieski chce, abyśmy najpierw pomogły jego kochanym córkom zrozumieć doktrynę zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Wiemy, że kiedy to czynimy, nasza wiara wzrośnie, podobnie jak nasze pragnienie, aby żyć w prawy sposób. Po drugie, kiedy rozmyślałyśmy nad potrzebą wzmocnienia rodzin i domów, co jest sprawą kluczową, poczułyśmy, że Pan chce, abyśmy zachęcały Jego ukochane córki do radosnego dotrzymywania zawartych przez nie przymierzy. Kiedy dochowujemy przymierzy, nasze rodziny są wzmacniane. Na koniec, czujemy, że Pan chce, abyśmy pracowały w jedności z przywódcami pozostałych organizacji pomocniczych, poszukując i pomagając innym wkroczeniu tą ścieżką. Jest to naszą żarliwą modlitwą, aby każda z nas otworzyła swoje serce i pozwoliła na czynne zadośćuczynienia, przymierza i poczucie jedności. Jak możemy oczekiwać, że wzmocnimy rodziny, czy pomożemy innym, jeżeli same nie mamy wypisanej w naszych sercach głębokiej, nieustającej wiary w Jezusa Chrystusa i w Jego zadośćuczynienie? Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić trzema zasadami zadośćuczynienia, które, jeżeli zostaną wypisane w naszych sercach, rozwiną naszą wiarę w Zbawiciela. Mam nadzieję, że zrozumienie tych zasad przyniesie błogosławieństwa każdej z nas, bez względu na to, czy jesteśmy nowe w Kościele, czy też jesteśmy członkiniami przez całe nasze życie. Zasada numer jeden. Wszystko to, co jest w tym życiu niesprawiedliwe, może stać się właściwe dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. My razem z Wami składamy świadectwo o zadośćuczynieniu naszego Zbawiciela. Nasze świadectwa, tak jak i Wasze, zostały wypisane w naszych sercach, kiedy zmagałyśmy się z przeciwnościami i trudnościami, dzięki którym zostałyśmy wypróbowane duchowo. Bez zrozumienia doskonałego planu szczęścia naszego Ojca Niebieskiego i zadośćuczynienia naszego Zbawiciela, na którym ten plan się opiera, przeciwności w naszym życiu wydawałyby się niesprawiedliwe. Wspólnie jednak przechodzimy przez próby życia. W wiernych sercach jest wypisane. Wszystko to, co jest w tym życiu niesprawiedliwe, może stać się właściwe dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego Pan pozwala na to, aby w naszym życiu spotkało nas cierpienie i przeciwności? Mówiąc wprost, jest to częścią planu naszego wzrostu i rozwoju. Wydałyśmy okrzyk radości, kiedy dowiedziałyśmy się, że będziemy miały okazję przyjść na ziemię i doświadczyć życia doczesnego. Starszy Dallin Oaks nauczał, potrzebne nam nawrócenie zwykle szybciej osiąga się poprzez cierpienie i przeciwności, niż poprzez komfort i spokój. Przykład wiernej pionierki ilustruje tę zasadę. Mary Louis Walker wyszła za mąż w wieku 17 lat za Johna Morrisa w St. Louis w stanie Missouri. Przeszli przez równiny wraz z innymi świętymi w 1853 roku, docierając do Doliny Jeziora Słonego wkrótce po ich pierwszej rocznicy ślubu. Ich podróży doświadczyli tak samo, jak pozostali uczestnicy wędrówki, czym jest niedostatek. Ich cierpienia i przeciwności nie skończyły się jednak, kiedy dotarli do Doliny. Następnego roku Mary, mając wtedy 19 lat, napisała: urodził nam się syn. Pewnego wieczora, kiedy miał 2 lub 3 miesiące, usłyszałam szept: stracisz swoje maleństwo. W zimie dziecko podupadło na zdrowiu. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale nasz syn czuł się coraz gorzej, aż 2 lutego odszedł z tego świata i wtedy doświadczyłam tej strasznej goryczy rozstania. Próbom jednak wciąż nie było końca. Jej mąż także się rozchorował i 3 tygodnie po śmierci ich dziecka zmarł. Mary napisała: będąc zaledwie nastolatką, w krótkim okresie 20 dni zostałam pozbawiona mojego męża i jedynego dziecka, znajdując się w nieznanym miejscu setki kilometrów od mojej rodziny, z górą przeciwności do przejścia. I miałam nadzieję, że moje życie także się zakończy i będę mogła dołączyć do moich ukochanych. Pisała dalej: pewnego niedzielnego popołudnia byłam na spacerze z moją przyjaciółką. W pewnym momencie przypomniałam sobie o nieobecności mojego męża i mojej wielkiej samotności. Kiedy gorzko zapłakałam, wydało mi się, że widzę przed sobą stromek wzgórze, po które muszę się wspinać. Było to dla mnie tak rzeczywiste. Ogarnęło mnie ogromne przygnębienie, gdyż wróg doskonale wie, kiedy nas zaatakować. Mimo to nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, jest potężny i może nas wyratować. Dzięki pomocy, którą otrzymam od Pana, byłam w stanie walczyć ze wszystkimi siłami, które, jak się wydawało, zebrały się przeciwko mnie. Mary, mając zaledwie 19 lat, nauczyła się, że zadośćuczynienie daje pewność, że wszystko to, co jest w tym życiu niesprawiedliwe, może zostać i zostanie naprawione, nawet najgłębsze smutki. Zasada numer 2. Zadośćuczynienie daje nam moc, dzięki której możemy przezwyciężyć naturalnego człowieka i stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Istnieje pewien sposób, w jaki możemy sprawdzić, czy nauczyłyśmy się doktryny lub zasad Ewangelii. Ma to miejsce wtedy, kiedy potrafimy przekazać tę wiedzę nawet małemu dziecku. Cennym źródłem, które pomoże dzieciom w zrozumieniu zadośćuczynienia, jest analogia zawarta w jednej z lekcji w podręczniku dla organizacji podstawowej. Może ona nam pomóc w wykazaniu istoty tej doktryny, kiedy nauczamy dzieci, wnuki lub przyjaciół należących do innych wyznań. Kobieta, spacerując wzdłuż drogi, wpadła do dołu tak głębokiego, że nie mogła sama się z niego wydostać. Bez względu na to, co robiła, nie mogła z niego wyjść o własnych siłach. Kobieta wołała o pomoc i ucieszyła się, kiedy pewien przechodzień usłyszał ją i spuścił drabinę. To pozwoliło jej wydostać się z dołu i odzyskać wolność. Jesteśmy jak ta kobieta w dole. Popełnianie grzechów jest jak wpadanie do dołu, z którego nie możemy sami się wydostać. Podobnie jak pewien przechodzień usłyszał wołanie o pomoc, tak samo nasz Ojciec Niebieski wysłał swojego jednorodzonego Syna, aby zapewnił drogę ucieczki. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa można porównać do spuszczenia drabiny, która daje nam możliwość wyjścia. Zbawiciel czyni jednak znacznie więcej. On schodzi do dołu i pomaga nam we wspinaniu się po drabinie. Podobnie jak ta kobieta musiała wspinać się po drabinie, tak i my musimy odpokutować za nasze grzechy i przestrzegać zasad Ewangelii i obrzędów, abyśmy mogły wydostać się z naszego dołu i wykorzystać dar zadośćuczynienia w naszym życiu. Kiedy to robimy, zadośćuczynienie pomaga nam stać się godnymi powrotu do obecności Ojca Niebieskiego. Niedawno miałam przywilej poznać współczesną pionierkę, ukochaną córkę Boga, nowo nawróconą w kościele w Chile. Jest samotną matką dwóch małych chłopców. Dzięki mocy zadośćuczynienia pozostawiła za sobą przeszłość i teraz gorliwie stara się być prawdziwą uczennicą Jezusa Chrystusa. Kiedy myślę o niej, na myśl przychodzi mi zasada nauczana przez starszego Davida Bednara. Jedną sprawą jest wiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by za nas umrzeć, co jest fundamentalną i podstawową doktryną o Chrystusie. Musimy jednak też docenić to, że poprzez swe zadośćuczynienie i moc Ducha Świętego Pan pragnie w nas żyć. Nie tylko po to, by nami kierować, ale też by dawać nam siłę do działania. Kiedy rozmawiałam z tą siostrą o tym, w jaki sposób możemy pozostać na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego, ona entuzjastycznie zapewniła mnie, że jest zdeterminowana, aby kontynuować tę podróż. Większość swojego życia spędziła poza tą ścieżką, ale stwierdziła, że nie ma tam nic, co by chciała mieć na powrót w swoim życiu. Moc zadośćuczynienia, która daje nam siłę do działania, wypełniła jej duszę. Została wypisana w jej sercu. Ta moc nie tylko pozwala nam wydostać się z dołu, ale również daje siłę do podążania tą prostą, ale wąską ścieżką, prowadzącą z powrotem do obecności naszego Ojca Niebieskiego. Zasada numer 3. Zadośćuczynienie jest największym dowodem miłości Ojca do swoich dzieci. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozważyć te kilka słów wypowiedzianych przez starszego Oaksa. Pomyślcie, jak musiał być zasmucony nasz Ojciec Niebieski, kiedy wysłał swego Syna, by znosił niewyobrażalne cierpienia za nasze grzechy. Jest to największy dowód miłości, którą żywi On do każdego z nas. Ten największy akt miłości powinien sprawić, że każda z nas padnie na kolana w pokornej modlitwie, aby podziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu za to, że kocha nas na tyle, iż wysłał swego jednorodzonego i doskonałego Syna, aby cierpiał za nasze grzechy, nasze smutki i wszystko, co wydaje się niesprawiedliwe w naszym życiu. Czy pamiętacie tę kobietę, o której niedawno przemawiał prezydent Uchtdorf? Powiedział, pewna kobieta, która przeżyła wiele lat prób i cierpień, powiedziała przez łzy. Zdałam sobie sprawę, że jestem jak stary 20-dolarowy banknot, zmięty, podarty, brudny, wytarty i zniszczony, lecz nadal jestem banknotem 20-dolarowym. Mam swoją wartość, może nie wyglądam zbyt dobrze, lecz mimo tego, że jestem pomięta i zużyta, nadal jestem warta pełne 20 dolarów. Ta kobieta wie, że jest ukochaną córką swojego Ojca Niebieskiego i że była dla niego warta tyle, że wysłał swojego Syna, aby zadośćuczynił za nią osobiście. Każda siostra w kościele powinna wiedzieć to samo, co ta kobieta, że jest ukochaną córką Boga. Jak znajomość naszej wartości w Jego oczach może zmienić sposób, w jaki dotrzymujemy naszych przymierzy? Jak znajomość naszej wartości w Jego oczach wpływa na nasze pragnienie służenia innym? Jak znajomość naszej wartości w Jego oczach zwiększa nasze pragnienie do pomocy innym w zrozumieniu zadośćuczynienia w taki sposób, w jaki zrozumiemy głęboko w naszym sercu? Kiedy każda z nas będzie miała doktrynę zadośćuczynienia wpisaną w swoim sercu, staniemy się takimi ludźmi, jakimi Pan chce, abyśmy były, kiedy On powróci na ziemię. Zbawiciel rozpozna w nas swoich prawdziwych uczniów. Niech zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa spowoduje wielką przemianę w naszych sercach. Kiedy zrozumiemy tę doktrynę, nowinę wielkiej radości głoszoną przez anioła Boga, obiecuję, że poczujemy to, co lud króla Beniamina. Po tym, jak modlili się, aby zadośćuczynienie stało się częścią ich życia, zostali napełnieni radością i chcieli przystąpić do przymierza z Panem, zobowiązując się do czynienia Jego woli i do posłuszeństwa Jego przykazaniom we wszystkim. Zawieranie przymierzy, przestrzeganie ich i radowanie się nimi jest dowodem na to, że zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zostało naprawdę wypisane w naszych sercach. Drogie siostry, zapamiętajcie proszę te trzy zasady. Wszystko to, co jest w tym życiu niesprawiedliwe, może stać się właściwe dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Zadośćuczynienie daje nam moc, dzięki której możemy przezwyciężyć naturalnego człowieka i stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Zadośćuczynienie jest największym dowodem miłości Ojca do swoich dzieci. Po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zachęcam nas, abyśmy prosiły Pana, by wypisał w naszych sercach te zasady zadośćuczynienia. Świadczę, że są one prawdą. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Po powołaniu do Generalnego Prezydium Stowarzyszenia Pomocy zapragnęłam dowiedzieć się więcej o kobietach, które służyły przede mną. Jestem pod wrażeniem nauk siostry Ziny Yang, pierwszej doradczyni w drugim Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy. Powiedziała: siostry, powinnyśmy obudzić się i wypełniać swe obowiązki. Rozważałam słowa obudzić się i obowiązek oraz poszukiwałam ich w Pismach Świętych. W Nowym Testamencie Paweł nauczał ówczesnych świętych: nadeszła pora, byście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Obleczmy się w zbroję światłości. W Księdze Mormona Alma nauczał swój lud o świętych obowiązkach tych, którzy zawierają przymierze z Bogiem. I teraz, jeśli pragniecie przystąpić do stada Boga, być nazwani Jego ludem i pragniecie dźwigać jedni drugich brzemiona, aby ulżyć jeden drugiemu, jeśli pragniecie płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia, i zawsze dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czynicie i gdziekolwiek się znajdujecie. Pytam was, jeśli jest to pragnieniem waszych serc, cóż powstrzymuje was od chrztu w imię Pana jako świadectwa przed Nim, że przystąpiliście do przymierza z Nim, że będziecie Mu służyć i przestrzegać Jego przykazań, aby mógł bardziej obficie przelać na was swego ducha. I gdy usłyszeli te słowa, z radości klaskali w dłonie i wołali: pragniemy tego z całego serca. Wypowiedź siostry Yang oraz te fragmenty z pism skłoniły mnie do rozważenia obowiązków, do wypełnienia których musimy się obudzić w naszych czasach. Podczas chrztu zawieramy przymierze. Starszy Hales nauczał: kiedy zawieramy i dotrzymujemy przymierzy, wychodzimy z tego świata i wstępujemy do Królestwa Boga. Zachodzi w nas zmiana. Inaczej wyglądamy, inaczej się zachowujemy. Słuchamy, czytamy i mówimy w inny sposób, a także ubieramy się inaczej, ponieważ stajemy się córkami Boga, z którym wiąże nas przymierze. Podczas konfirmacji otrzymujemy dar Ducha Świętego, czyli prawo do tego, aby stale towarzyszył nam wpływ członka Boskiej Trójcy, który nas prowadzi, pociesza i ochrania. Ostrzega nas, gdy jesteśmy kuszeni, żeby oddalić się od naszych przymierzy i chcemy powrócić do świata. Prezydent Packer naucza, że nikt z nas nigdy nie popełni poważnego błędu, nie zostawszy wcześniej ostrzeżonym przez podszepty Ducha Świętego. Musimy być godni i czujnie sprawdzać stan naszego serca, aby otrzymać ten dar i zawsze posiadać ze sobą Ducha. Czy nasze serce jest wrażliwe? Czy mamy w sercu pokorę, chęć do nauki i łagodność? Czy może nasze serce stało się z czasem stopniowo znieczulenie, ponieważ pozwoliliśmy na to, aby dźwięki pochodzące ze świata zagłuszyły umiejętność wyczuwania potrzeb ducha. Podczas chrztu nasze serca uległy przemianie i obudziły się ku Bogu. W czasie naszej ziemskiej podróży musimy regularnie zadawać sobie pytania takie jak: czy doznałam przemiany serca? Czy mam teraz to pragnienie? A jeśli nie, to dlaczego? Wielu pierwszych świętych doświadczyło tej wielkiej przemiany serca. Obudziło ich to do przyjęcia obrzędów świątynnych, które wzmocniły ich w wykonywanych obowiązkach. Pierwsi święci w Nauwoo udawali się do świątyni na cały dzień i do późna w nocy, aby otrzymać obrzędy i zawrzeć przymierza przed rozpoczęciem wędrówki na zachód. Sarah Rich, siostra ze Stowarzyszenia Pomocy z Nauwoo, powiedziała: W domu Pana otrzymaliśmy wiele błogosławieństw, co przyniosło nam radość i pocieszenie pośród wszelkich smutków i wzmocniło naszą wiarę w Boga oraz pewność, że będzie On nas prowadził i wspierał w czekającej nas podróży w nieznane. Zostali oni obudzeni do działania dzięki przemianie serca przez wiarę w Zbawiciela oraz poleganiu na mocy Jego zadośćuczynienia. W głębi serca wiedzieli, że tylko On jeden, Zbawiciel, rozumie ich osobiście przeciwności, ponieważ to On cierpiał za nich w ogrodzie Getsemane. Czuł ich strach, wątpliwości, ból i samotność. Znosił ich smutki, prześladowania, głód, zmęczenie i poniesione straty. Ponieważ wycierpiał to wszystko, mógł im powiedzieć: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I przyszli. Zaufali, podążyli za prorokiem. Wiedzieli, że wędrówka będzie długa, a obowiązki trudne do wykonania. Wiedzieli, że będzie to wymagać poświęcenia, ale trwając w wierze i trzymając się przymierzy, które zawarli, byli przygotowani duchowo. Zanim opuścili Nauwoo, grupa świętych napisała krótką wiadomość w miejscu zgromadzenia w świątyni, którą byli zmuszeni opuścić. Brzmiała tak: Pan widział nasze poświęcenie. Pójdźcie za naszym przykładem. Niedawno uczestniczyłam w wędrówce na cześć pionierów wraz z młodymi mężczyznami i kobietami z naszego okręgu. Codziennie rano zadawałam sobie pytanie, jakie jest moje poświęcenie, jak mam pójść za przykładem pionierów. Drugiego dnia wędrówki ciągnęłyśmy wózki ręczne przez niemal 13 kilometrów i gdy przed sobą mieliśmy jeszcze około 10 kilometrów, doszliśmy do szlaku zwanego próbą kobiet. Kobiety i mężczyźni rozdzielili się, a mężczyźni poszli przodem na wzgórze. Gdy zaczęłyśmy wciągać wózki, spojrzałam w górę i zobaczyłam, że nasi bracia posiadający kapłaństwo, młodzi i starsi, stoją wzdłuż szlaku, zdjąwszy czapki z głów, by okazać szacunek kobietom. Na początku droga była prosta, ale wkrótce napotkałyśmy na głęboki piach i zrobiło się stromo. Pochylona ku ziemi pchałam wózek ze wszystkich sił i z całej mocy, a gdy poczułam szarpnięcie, spojrzałam w górę i zobaczyłam Lexi, jedną z naszych młodych kobiet i moją sąsiadkę. Wciągnęła swój wózek na szczyt góry, a zobaczywszy, że potrzebujemy pomocy, przybiegła do nas. Kiedy dotarłyśmy na szczyt, tak bardzo chciałam pobiec i pomóc siostrom, które były za mną. Ale zadyszałam się, a moje serce tak szybko biło, że słowa "atak serca" wielokrotnie przychodziły mi na myśl. Z wdzięcznością patrzyłam na młode kobiety, które zostawiły swe wózki na szczycie i biegły, aby pomóc innym. Gdy wszyscy dotarli na szczyt, poświęciłyśmy trochę czasu na zapisanie naszych uczuć w dziennikach. Napisałam: fizycznie nie przygotowałam się na tyle dobrze, by mieć siłę, aby pomóc kobietom za mną. Pewnie nigdy nie będę pchała wózka ręcznego, ale nigdy, przenigdy nie chcę zawieść moich sióstr pod względem duchowym. To wyjątkowe doświadczenie spowodowało, że obudziłam się duchowo do moich obowiązków wobec rodziny i ludzi. Podczas dalszej wędrówki rozmyślałam nad tym, czego się nauczyłam. Pomyślałam najpierw o moich siostrach, które kiedyś pchały wózki i tych, które nadal dzisiaj pchają swoje wózki samotnie. Prawie 20% kobiet w tych grupach wózków ręcznych była samotna, przynajmniej przez część drogi. Były tam kobiety, które nie wyszły za mąż, które były rozwiedzione lub owdowiałe. Wiele było samotnymi matkami. Wszystkie pchały wózki razem. Córki przymierza, młode i starsze, w różnych sytuacjach życiowych, na tej samej ścieżce i mając ten sam cel. Kobiety, które pobiegły na pomoc potrzebującym siostrom, przypomniały mi o służących wokół nas osobach. Tych widzialnych i niewidzialnych, które są czujne, dostrzegają potrzeby i działają. Pomyślałam o słowach Pana: pójdę przed waszym obliczem, będę po waszej prawicy i po lewicy i mój duch będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół was, aby was podtrzymać. Wzdłuż szlaku po obu stronach stali wierni, posłuszni i dotrzymujący przymierzy mężczyźni. Ich moc kapłańska, moc, której używa Bóg do błogosławienia swoich dzieci, podnosiła, wzmacniała i wspierała nas wszystkie. Byli oni przypomnieniem, że nigdy nie jesteśmy same. Zawsze możemy mieć tę moc ze sobą, gdy dotrzymujemy naszych przymierzy. Pomyślałam o mężczyznach, którzy byli z daleka od swoich rodzin, które musiały same pchać wózki ręczne. Wielu mężczyzn zmarło po drodze. Niektórzy synowie pozostali, aby służyć na misjach w swoich ojczyznach. Inni poszli przodem z wcześniejszymi grupami, aby przygotować się na przybycie swych rodzin do Doliny Salt Lake. Niektórzy mężczyźni byli nieobecni, gdyż zdecydowali, że nie będą dotrzymywać przymierzy. Podobnie jak nasi przodkowie, wielu z nas żyje w sytuacji daleko odbiegającej od ideału. Nadal nauczamy i dążymy do ideału, ponieważ wiemy, że to stałe dążenie sprawi, że będziemy postępować naprzód i przygotuje nas na możliwości otrzymania wszystkich błogosławieństw, gdy będziemy ufać Panu. W życiu każdej z nas były i będą się pojawiały przeciwności. Życie ziemskie jest okresem próby i w dalszym ciągu będziemy mieć możliwość dokonywania wyborów wedle tego, czego nauczymy się z przeciwności, które na pewno nastaną. Jako córki Boga podążamy ścieżką wiary, ponieważ rozumiemy, czego nauczał prezydent Thomas Monson. Zbawienne obrzędy otrzymane w świątyni, które umożliwiają nam w przyszłości powrót do naszego Ojca Niebieskiego, posiadanie wiecznych więzi rodzinnych i bycie obdarowanymi błogosławieństwami i mocą z wysokości są warte każdego poświęcenia i każdego wysiłku. Samo podjęcie wędrówki nie wystarczy. Musimy obudzić się i wypełniać swoje obowiązki. Musimy trwać w wiedzy, czerpiąc z niosącej pocieszenie i siłę, umożliwiającej działanie, uzdrawiającej mocy zadośćuczynienia. Kocham was, siostry. Wielu z was nie znam osobiście, ale wiem, kim jesteście. Jesteśmy córkami dotrzymującymi przymierzy w Jego Królestwie. Jesteśmy obdarowane mocą dzięki zawartym przymierzom i jesteśmy przygotowane do wypełniania naszych obowiązków. Stowarzyszenie Pomoc przygotuje kobiety na błogosławieństwa życia wiecznego, gdyż pobudza je duchowo do wzrostu wiary i osobistej prawości. Zacznijmy od siebie. Zacznijmy od miejsca, w którym jesteśmy. Zacznijmy od dzisiaj. Gdy obudzimy się duchowo, będziemy mogły lepiej wzmacniać nasze rodziny, nasz dom i pomagać innym ludziom. To jest dzieło zbawienia, a umożliwia je wzmacniająca, pozwalająca działać moc zadośćuczynienia. Obudźmy się i zobaczmy, kim jesteśmy. Obudźmy się i wypełniajmy swoje obowiązki. Jesteśmy córkami naszego Ojca Niebieskiego, który nas kocha. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Tak jak my, siostry, tutaj na całym świecie jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że macie bardzo silne świadectwa. Tak wiele z was stanowi pierwsze lub drugie pokolenie członków. Widzimy, jak wiele z was służby w licznych powołaniach przemierza duże odległości, aby uczęszczać do kościoła i poświęca się, by zawrzeć przymierze świątynne i dochowywać ich. Szanujemy was. Jesteście współczesnymi pionierkami Pana. Ostatnio ja i mój mąż Mel poznaliśmy pewną przewodniczkę, kiedy zwiedzaliśmy muzeum w Australii. To była wspaniała kobieta po 70. Molly nie ma dzieci i nigdy nie wyszła za mąż. Jest jedynaczką, a jej rodzice zmarli wiele lat temu. Jej najbliżsi krewni to dwaj kuzyni, którzy mieszkają na innym kontynencie. Nagle ogarnął mnie Duch Święty, który świadczył mi, jak gdyby Ojciec Niebieski mi mówił: Molly nie jest sama. Molly jest moją córką. Jestem jej ojcem. Ona jest bardzo ważną córką w mojej rodzinie i nigdy nie jest sama. Jedną z moich ulubionych historii z życia Zbawiciela jest historia Łazarza. Pisma Święte mówią nam, że Jezus miłował Martę, jej siostrę Marię i ich brata Łazarza. Posłano do Jezusa wiadomość, że Łazarz był bardzo chory, lecz Jezus nie przyszedł od razu. Pozostał w oddali przez dwa kolejne dni, mówiąc, że ta choroba jest na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Słysząc, że Jezus nadchodzi, Marta wybiegła na Jego spotkanie, opowiadając Mu, co się stało. Łazarz leżał już od 4 dni w grobie. Rozpaczając, Marta pobiegła do domu, by powiedzieć Marii, że Pan przyszedł. Maria, przybita smutkiem, pobiegła do Jezusa, upadła Mu do stóp i zapłakała. Powiedziano nam, że kiedy Jezus, widząc Marię płaczącą, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i zapytał, gdzie go położono. Rzekli do Niego: Panie, pójdź i zobacz. Następnie czytamy jedne z najbardziej miłosiernych i pełnych czułości słów w Pismach Świętych. I zapłakał Jezus. Apostoł James Talmage napisał: widok dwóch kobiet tak pogrążonych w żałobie sprawił, że Jezus pogrążył się z nimi w smutku, zawodził w duchu i był wielce przygnębiony. To doświadczenie świadczy o współczuciu, empatii i miłości, jaką nasz Zbawiciel i nasz Ojciec Niebieski czują do każdej z nas zawsze, kiedy jesteśmy przytłoczone ciężarem cierpienia, grzechu, przeciwności i bolączek życia. Drogie siostry, nasz Ojciec Niebieski, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus znają i kochają nas. Wiedzą, kiedy doświadczamy bólu lub wszelkiego rodzaju cierpienia. Nie mówią: to nic nie szkodzi, że teraz cierpisz, bo wkrótce wszystko się ułoży. Będziesz uzdrowiona, albo twój mąż znajdzie pracę, lub twoje zbłąkane dziecko powróci. Oni czują głębię naszego cierpienia, a my możemy odczuwać ich miłość i współczucie w naszym cierpieniu. Alma świadczył: i pójdzie Jezus, doświadczając boleści, cierpienia i wszelkich pokus, i stanie się to, aby wypełniły się słowa, że przejmie boleści i choroby swego ludu. I weźmie na siebie ich słabości, aby Jego serce przepełniło się miłosierdziem, aby poznał, jak może pomagać swoim w ich słabościach. Jeśli zastanawiamy się, czy Zbawiciel i nasz Ojciec w niebie nas znają lub jak dobrze nas znają, przypomnijmy sobie słowa Zbawiciela skierowane do Olivera Caldery. Jeśli dalej żądasz świadectwa, wspomnij noc, gdyś wołał do mnie w sercu, abyś mógł poznać prawdę dotyczącą tych rzeczy. Wcześniej Zbawiciel oświadczył: nikt poza Bogiem nie zna Twych myśli i zamiarów Twego serca. Zbawiciel przypomniał Oliverowi Caldery, że znał i pamiętał każdy szczegół tej błagalnej modlitwy, dokładny czas tamtej nocy. Wiele lat temu mój mąż zapadł na bardzo poważną i rzadką chorobę. Mijały tygodnie i im bardziej jego stan się pogarszał, tym bardziej byłam przekonana, że umiera. Nikomu nie mówiłam o swoich obawach. Mieliśmy dużą rodzinę z małymi dziećmi i byliśmy kochającym się małżeństwem na wieczność. Myśl o utracie mojego męża i wychowywaniu dzieci samodzielnie napełniała mnie samotnością, rozpaczą, a nawet gniewem. Wstydzę się powiedzieć, że oddaliłam się od mojego Ojca Niebieskiego. Przez kilka dni nie modliłam się. Przestałam planować. Płakałam. Wreszcie uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie temu podołać sama. Po raz pierwszy od kilku dni uklęknęłam i otworzyłam swe serce przed moim Ojcem w niebie, błagając o przebaczenie za to, że się od Niego odwróciłam. mówiąc mu o moich najgłębszych uczuciach i wreszcie wołając, jeśli chcę, żeby tak wyglądało moje życie, jestem gotowa przyjąć jego wolę. Wiedziałam, że on musi mieć dla nas plan. Kiedy tak dalej klęczałam, otwierając moje serce w modlitwie, przepełniło mnie uczucie słodyczy, spokoju i miłości. Wydawało mi się, że jego miłość okrywa mnie niczym koc. Wydawało mi się, że czuję, jak Ojciec Niebieski mówi do mnie. Tylko to chciałem usłyszeć. Postanowiłam nigdy więcej nie odwracać się od niego. Stopniowo i w cudowny sposób mój mąż zaczął czuć się lepiej, aż w pełni wrócił do zdrowia. Kilka lat później wraz z moim mężem klęczałam u boku naszej 17-letniej córki, kiedy błagaliśmy o zachowanie jej życia. Tym razem odpowiedź była odmowna, ale uczucie miłości i spokoju, jakie nasz Zbawiciel nam obiecał, było tak samo przemożne i wiedzieliśmy, że nawet jeśli Ojciec Niebieski wzywa ją z powrotem do domu, to wszystko będzie w porządku. Dowiedzieliśmy się, co to znaczy przekazać nasze ciężary Panu, wiedzieć, że nas zna i kocha, że ma dla nas współczucie w naszych cierpieniach i bólu. Jeden z najczulszych opisów w Księdze Mormona dotyczących ojca i syna to świadectwo składane przez Almę młodszego swojemu synowi Helemanowi. Alma opisał swoje uczucia jako przerażenie nie do opisania, kiedy wyobrażał sobie, jak staje w obecności Boga, by być sądzony za swoje liczne grzechy. Potem jak przez 3 dni i 3 noce ciążyło na nim brzemię wszystkich jego grzechów, odpokutował i błagał Zbawiciela o litość. Następnie opisał Helemanowi cudowną i słodką radość, która płynęła z niepamiętania więcej o bólu. Zamiast czuć przerażenie nie do opisania na myśl o tym, by stanąć przed tronem Boga, Alma ujrzał wizję Boga siedzącego na tronie i oświadczył: moja dusza pragnęła znaleźć się tam z nimi. Czy właśnie takie mamy uczucia, moje drogie siostry, kiedy odpokutowujemy i myślimy o miłości, miłosierdziu i wdzięczności, jaką czujemy wobec naszego Ojca Niebieskiego i Zbawiciela, że my też pragniemy znaleźć się tam i być otoczone ich kochającymi ramionami? Tak samo jak Pan świadczył mi, że nie zapomniał o swojej cennej córce Molly Lental, tak ja świadczę, że On nie zapomniał o Was. Bez względu na to, jakie macie słabości czy bolączki, bez względu na to, przez jakie przechodzicie próby lub zmagania, On zna i rozumie te chwile. On was kocha i przeprowadzi was przez te trudne chwile, tak jak to było w przypadku Marii i Marty. On zapłacił za to, żeby móc wiedzieć, jak nam pomóc. Przerzućcie na Niego swoje brzemiona. Mówcie waszemu Ojcu Niebieskiemu o swoich uczuciach. Mówcie Mu o swoim bólu i cierpieniu, a potem przerzućcie je na Niego. Badajcie Pisma Święte codziennie. W nich znajdziecie ogromne wsparcie i pocieszenie. Nasz Zbawiciel zapytał: czyż zapomni niewiasta o swoim niemowlęciu, że nie ulituje się nad synem swego łona? A nawet gdyby zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Nie nakazałem nikomu z Was odejść, ale raczej nakazałem Wam, abyście do mnie przyszli, abyście mnie dotknęli i sami się przekonali. Tak samo postępujcie ze światem. To jest nasze zadanie. Musimy poczuć i przekonać się sami, a następnie pomóc wszystkim dzieciom Ojca Niebieskiego, aby poczuły i przekonały się, że nasz Zbawiciel wziął na siebie nie tylko wszystkie nasze grzechy, ale również nasze bolączki, cierpienia i udręki, aby wiedział, co czujemy i jak może nas pocieszyć. Świadczę o Nim w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy chórowi i wszystkim osobom za ich udział. Wyrażamy wdzięczność tym, którzy pomagali w przygotowaniu tego szczególnego spotkania. Przekazujemy wyrazy miłości i wdzięczności wszystkim, którzy byli z nami dzisiejszego wieczoru. Teraz będziemy miały przyjemność wysłuchania prezydenta Henry'ego Eyringa, pierwszego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Po jego wystąpieniu chór zaśpiewa hymn Ty zawsze ze mną bądź. Modlitwę na zakończenie ofiaruje Melinda Barlow, która służy w Radzie Generalnej Stowarzyszenia Pomocy. Prezydent Eyring.
Jestem wdzięczny, że tego wieczora jestem w waszym gronie. Kobiety Kościoła Jezusa Chrystusa stają się stowarzyszeniem sióstr, które matka proroka Józefa Smitha, Lucy McSmith, opisała tymi słowami. Cytuję. Musimy troszczyć się o siebie nawzajem. Zważać na siebie, pocieszać jedna drugą i zdobyć wiedzę, abyśmy wszystkie razem mogły spocząć w Królestwie Niebieskim. Trzy aspekty składają się na ten niezwykły opis wymagań, które trzeba spełnić, aby przebywać w stanie szczęścia z Bogiem. Jednym z nich jest troska o innych, kolejnym jest nauczanie innych i bycie nauczanym, a trzecią spoczywanie razem z Bogiem. Moim celem dzisiejszego wieczora jest pomóc wam odczuć podziw i uznanie Boga za to, co już zrobiłyście, aby pomóc innym w osiągnięciu tego wzniosłego celu. W drugiej kolejności pragnę opisać to, co jeszcze przed wami w waszej wspólnej służbie. Tak jak siostry z minionych lat, odpowiedziałyście na wezwanie Pana, by pójść na pomoc innym. W 1856 roku prorok Brigham Young poprosił świętych, aby pospieszyli z pomocą pionierom, którzy ciągnąć wózki ręczne ugrzęźli w górskich śniegach. W tej chwili potrzeby powiedział do członków na konferencji generalnej, cytuję, wasza wiara, religia i wyznawanie wiary nigdy nie zbawią ani jednej duszy spośród was w Królestwie Celestialnym naszego Boga, jeśli nie postąpicie zgodnie z zasadami, jakich was teraz nauczę. Pójdźcie teraz i przyprowadźcie tych ludzi, co są na równinach, a także zajmijcie się wyłącznie tymi rzeczami, które nazywamy doczesnymi. Inaczej wasza wiara będzie próżna. Koniec cytatu. Setki kobiet z Utah odpowiedziało na to wezwanie. Mimo swego ubóstwa wypełniły wozy tym, co miały, mogły zaoszczędzić oraz zebrać od innych, aby ulżyć tym, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Jedna z tych dzielnych sióstr zapisała: nigdy nie odczuwałem większej satysfakcji, a nawet radości w jakiejkolwiek pracy, którą w życiu wykonałam. Panowało wśród nas takie głębokie poczucie jedności. Kiedy akcja ratownicza została zakończona i śniegi stopniały, ta sama siostra zapisała pytanie płynące z jej pełnego wiary serca. Co będzie kolejnym zadaniem dla rąk chętnych do pracy? W naszych czasach zastępy dzielnych sióstr w setkach miejsc na całym świecie obracają swą wiarę w czyn i w swych sercach i modlitwach zadają to samo pytanie o przyszłość ich życia wypełnionego służbą. Każda z was znajduje się w szczególnym miejscu własnej podróży ku życiu wiecznemu. Niektóre mają za sobą lata doświadczeń, a inne dopiero zaczynają swe doczesne zdobywanie wiedzy na ścieżce bycia uczennicą. Każda ma wyjątkową osobistą historię i własne wyzwania. Lecz wszystkie jesteście siostrami i ukochanymi córkami naszego niebiańskiego Ojca, który zna i troszczy się o każdą z was. To, co udaje nam się robić niezwykle dobrze, to miłowanie i troska o siebie nawzajem oraz wzajemne pocieszanie się. Byłem świadkiem tego trzystopniowego cudu zaledwie miesiąc temu w postaci waszej służby dla jednej sióstr. Jako jej ojciec dziękuję wam i dziękuję Bogu, który poprowadził jedną odwiedzającą nauczycielkę. Nasza córka Elizabeth, która mieszka w innym stanie i w innej strefie czasowej niż my, była w domu ze swoją 3-letnią córką. Jej drugie dziecko było pierwszy tydzień w przedszkolu. Elizabeth od 6 miesięcy była w ciąży, oczekując na narodziny swego 3. dziecka, które, jak mówili lekarze, powinno być dziewczynką. Jej mąż Joshua był w pracy. Kiedy spostrzegła, że krwawi, że krwotok był coraz większy, zatelefonowała do męża. Powiedział, żeby wezwała pogotowie i że spotkają się w szpitalu, który znajdował się 25 minut drogi od ich domu. Zanim zdołała wykonać telefon, usłyszała pukanie do drzwi wejściowych. Była zaskoczona, gdy zobaczyła, że za drzwiami stała jej towarzyszka w odwiedzinach domowych ze Stowarzyszenia Pomocy. Nie były umówione tego poranka. Jej towarzyszka po prostu poczuła, że powinna przyjść i spotkać się z Elizabeth. Pomogła jej wsiąść do samochodu. Dotarły do szpitala kilka minut przed tym, jak Joshua przyjechał z pracy. Lekarze w mniej niż 20 minut zdecydowali, że wykonają cesarskie cięcie, aby uratować życie Elizabeth i jej dziecka. Tak więc malutka dziewczynka przyszła na świat, głośno płacząc, 15 tygodni przed planowanym terminem. Ważyła 765 gramów, ale przeżyła i Elizabeth również przeżyła. Słowa Lucy McSmith wypełniły się tego dnia. Wierna członkini Stowarzyszenia Pomocy, dzięki podszeptom Ducha Świętego, zatroszczyła się o swą siostrę w Królestwie Boga, okazała jej miłość i pocieszyła ją. Ona i dziesiątki tysięcy innych sióstr, które od pokoleń pełnią tak natchnioną służbę, nie tylko zasługują na wdzięczność najbliższych i tych, których pomogły i których pokochały, ale także na wdzięczność Pana. Pamiętacie te słowa wdzięczności skierowane do tych, którzy otrzymywali niewiele uznania za swoje dobrodziejstwa, a król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie to uczyniliście. Jednakże cud jednej siostry ze Stowarzyszenia Pomocy przybyłej z pomocą w samą porę jest powielany dzięki mocy Zjednoczonego Stowarzyszenia Sióstr. Oto fragment wiadomości, którą biskup Elizabeth wysłał do niej i do Joshua w czasie ich pobytu w szpitalu w kilka godzin po porodzie. Czytuję. Prezydent Stowarzyszenia Pomocy ma wszystko pod kontrolą. Już stworzyliśmy plan przyszłej pomocy waszym córkom w domu, aby Elizabeth mogła często jeździć do szpitala i odwiedzać swoje śliczne, bezimienne jeszcze maleństwo. Robiliśmy już podobne rzeczy długoterminowo i nasi członkowie chętnie udzielają tego rodzaju pomocy. Biskup dalej mówił: nawet przychodziliśmy do szpitala i razem z dziećmi bawiliśmy się w pokoju zabaw, kiedy mamy nie chciały pozostawić ich nigdzie indziej. Nie chcieliśmy oczywiście wprowadzać naszego planu w życie bez koordynacji i zgody z waszej strony. Chcieliśmy wam tylko powiedzieć, żebyście się nie martwili o te rzeczy, którymi my możemy się zająć. Dzięki temu, co oni zrobili, moja córka po raz pierwszy w życiu mogła wziąć na ręce swoją maleńką córeczkę, co było dla niej bezcenne. Następnie biskup zakończył wiadomość, dzieląc się przesłaniem z Joshem i Elizabeth, które siostry na całym świecie wysyłają sobie nawzajem poprzez swe oddanie w służbie innym dla mistrza. Nie traćcie wiary. Pomimo wszelkich różnic w sytuacji osobistej i w zdobytym doświadczeniu, mogę powiedzieć wam nieco o tym, co jest jeszcze przed wami. Jeśli nie będziecie tracić wiary, będziecie dostrzegać, że Pan często zaprasza was do służby komuś w potrzebie, kiedy wydaje się to niewygodne. Może okazać się to nieprzyjemnym i często nawet niewykonalnym zadaniem. Kiedy przyjdzie wezwanie, może wydawać się, że nie jesteście potrzebne lub że ktoś inny mógłby udzielić pomocy. Pamiętajcie, że kiedy Pan pozwala nam dostrzec czyjeś cierpienie, wyrażamy uznanie dla dobrego Samarytanina zarówno za to, czego nie zrobił, jak i za to, co uczynił. Nie przeszedł on drugą stroną obok pobitego wędrowca, który na drodze był dla niego obcym, a może nawet wrogiem. Zrobił dla pobitego człowieka to, co mógł i zastosował specjalny plan dla innych, aby uczynili więcej. Uczynił to, ponieważ rozumiał, że pomaganie innym wymaga czegoś więcej niż to, co jest w stanie uczynić zaledwie jedna osoba. Nauka z tej historii może prowadzić nas w zadaniach, które są jeszcze przed nami. Te same nauki płyną z waszego własnego dzieciństwa i bieżących doświadczeń. Przynajmniej raz, a może częściej, byłyście zaskoczone, kiedy napotykałyście kogoś w potrzebie. Mogli to być rodzice, dziadkowie, siostra czy dziecko, brat lub siostra doświadczeni chorobą lub niepełnosprawnością. Wasze poczucie miłosierdzia zwyciężyło nad waszymi pragnieniami, więc postanowiłyście zaoferować pomoc. Tak jak w przypadku wędrowca w historii o dobrym Samarytaninie z Pisma Świętego, często potrzebna pomoc przeistacza się w potrzebę długoterminowej opieki, której same nie byłybyście w stanie zapewnić. Samarytanin musiał przekazać wędrowca pod opiekę właściciela gospody. Pański plan służby ludziom w potrzebie jest pracą zespołową. Biskupi i prezydenci Stowarzyszenia Pomocy zawsze zachęcają członków rodzin, aby pomagali sobie nawzajem, kiedy jest potrzeba. Jest wiele powodów takiego działania. Głównym jest zapewnienie większej liczbie ludzi błogosławieństw zwiększonej miłości, która jest owocem służby bliźnim. Widziałyście i odczuwałyście to błogosławieństwo. Kiedykolwiek troszczyłyście się o kogoś, nawet przez krótki czas, czułyście miłość do osoby, której służycie. Kiedy czas na zapewnienie potrzebnej troski wydłuża się, uczucie miłości również wzrasta. Jako że jesteśmy śmiertelni, ten przypływ miłości może być zakłócony przez uczucia frustracji i zmęczenia. To kolejny powód, dla którego Pan pozwala nam korzystać z pomocy innych osób, kiedy służymy potrzebującym. To dlatego Pan stworzył stowarzyszenia opiekunek. Kilka tygodni temu byłem obecny, kiedy piękna młoda kobieta wstała, by udzielono jej poparcia na spotkaniu sakramentalnym w powołaniu asystentki koordynatora do spraw odwiedzin domowych. Nie wiem, czy w ogóle takie powołanie jest. Zastanawiałem się, czy ona wie, jakie uznanie okazał jej Pan. Ponieważ miała na rękach niespokojne dziecko, musiała wcześniej opuścić spotkanie, zanim zdołałem powiedzieć jej, jak bardzo Pan kocha i docenia ją za pomoc w koordynowaniu wysiłków jego uczennic. Troska o ludzi w potrzebie wymaga pracy zespołowej, kochającego i zjednoczonego stowarzyszenia. Właśnie taką organizację Pan buduje pośród was. On kocha was za wszystko, co robicie. Jednym z dowodów jego uznania jest to, że Bóg pozwolił poczuć miłość do osób, którym służycie. To dlatego płaczecie po śmierci kogoś, komu służyłyście przez długi okres czasu. Utrata sposobności do opieki nad taką osobą może sprawić, że poczujecie z tego powodu większą stratę niż z powodu doczesnej rozłąki. Niedawno słyszałem, jak pewna kobieta w tygodniu, kiedy zmarł jej mąż, składała świadectwo wdzięczności za możliwość służenia mu do końca jego życia. W jej oczach nie dostrzegłem łez, natomiast widoczny był jej szczęśliwy uśmiech. Mimo że długoterminowa i pełna miłości służba bliźnim jest hojnie nagradzana, nauczyłyście się, że może nasze możliwości mają swe fizyczne, emocjonalne i finansowe granice. Nawet osoba, która długo troszczy się o innych, sama może stać się tą, która potrzebuje pomocy. Pan, który jest mistrzem w opiece nad ludźmi w potrzebie, dał natchnioną radę opiekunkom następującymi słowami zapisanymi w Księdze Mormona. Aby wasze grzechy pozostały wam odpuszczone, pragnę, abyście dawali biednym z tego, co macie, każdy według tego, co posiada, dając jeść głodnym, odziewając nagich, odwiedzając chorych i niosąc ulgę zarówno duchową, jak i doczesną, zależnie od ich potrzeb. Jednak dalej ostrzega on te wśród was, które mogą ignorować fakt, że prą zbyt mocno i zbyt długo w swojej służbie z miłością. Cytuję: uważajcie, aby czynić to wszystko z mądrością i w należytym porządku, gdyż nie jest wymagane, aby człowiek czy opiekunka biegł szybciej, niż mu starcza na to sił. I potrzebuje być gorliwym, aby mógł zdobyć nagrodę. Wszystko więc musi być czynione w należytym porządku. Tę radę może być nam trudno wprowadzić w życie, kiedy wybór sprawia, że balansujecie pomiędzy pragnieniem, by uczynić wszystko, co możecie i pomóc innym, a mądrością, aby być roztropnym w ważeniu waszych własnych potrzeb, by zachować siłę do służby. Może widziałyście ludzi, którzy zmagają się z takimi trudnymi wyborami. Jednym z przykładów takiego wyboru jest troska o osobę zbliżającą się do kresu życia w domu opieki lub w waszym własnym domu, podczas gdy same możecie być bliskie wyczerpania. Wiedza, którą posiadacie o planie zbawienia, może być waszą wskazówką w trakcie dokonywania takich rozdzierających serce wyborów. To jest jeden z powodów, dla którego Lucy McSmith mądrze powiedziała, żeby siostry zdobywały wiedzę. Potrzebne jest nam mocne przekonanie o celu, który Pan ma dla każdego dziecka Boga w tym znoju doczesnego życia. Takimi słowy nauczył on proroka Józefa na temat istoty planu zbawienia, kiedy ten starał się zrozumieć swe zdające się nie mieć końca próby. Cytuję: a potem, jeśli dobrze to zniesiesz, Bóg wyniesie cię na wysokości. Osoba pomagająca komuś w ciężkich próbach staje przed wyborem. Cytuję: jakim kursem powinienem podążać, który najlepiej pomoże wytrwać do końca osobie, którą kocham? Naszym zadaniem jest pomóc tej osobie rozwinąć wiarę w Chrystusa, mieć jasną nadzieję na życie wieczne i dokonać aktów miłosierdzia, czystej miłości Chrystusa do końca swego życia. Widziałem, jak siostry w Królestwie skupiają się na Zbawicielu i Jego celu. Pomyślcie o chwili, kiedy weszłyście do sali po spotkaniu Stowarzyszenia Pomocy lub Organizacji Podstawowej lub Młodych Kobiet. Obraz Zbawiciela lub Jego słowa mogą nie być widoczne, ale znacie świadectwo o realności i wartości Jego zadośćuczynienia, które było odczuwalne w tamtej chwili. Może nie zobaczycie obrazów świętej świątyni, lub słów rodziny mogą być wieczne, ale możecie dostrzec nadzieję w ich uśmiechach. Widziałem też, jak mądre nauczycielki odwiedzające budują wzmagające się siostry przeświadczenie, że jej służba bliźniemu jest potrzebna i wartościowa. Wspaniałe siostry prezydent ze Stowarzyszenia Pomocy znajdą sposoby na to, by osoby potrzebujące pomocy mogły pomagać również w trosce o innych. Stwarzają one możliwości dla sióstr, aby dobrze przetrwały próby, troszcząc się o siebie nawzajem w duchu czystej miłości Chrystusa. To może wymagać delikatnego przekonania zmęczonej opiekunki, by odpoczęła i pozwoliła sobie pomóc. Siostry sprawiają, że jest to możliwe, nie oceniając bez namysłu tych, którzy przechodzą przez próby. Większość ludzi niosących większe brzemiona zaczyna wątpić w siebie i w swoją wartość. Podnosi to ich brzemiona, kiedy jesteśmy cierpliwi względem ich słabości. I zauważamy wszelkie dobro, które możemy w nich dostrzec. Często mówimy o sile kręgu sióstr w Kościele Jezusa Chrystusa. Nauczamy się zauważyć, że Zbawiciel zawsze jest w tym kręgu, gdy będziemy go zapraszać. Będziemy coraz częściej obserwować, jak córki Boga zapraszają siostry, aby stały razem z nimi w tym kręgu. Kiedy siostry przychodzą na spotkanie i rozglądają się za wolnym miejscem, usłyszą łagodne słowa: proszę, usiądź obok mnie. Usłyszymy te słowa w tym dniu, który przepowiedziała Lucy McSmith, kiedy to siostry spoczną w Królestwie Niebieskim. Nie przygotowujemy się na ten dzień w jednej chwili. To będzie wymagało dni i lat wzajemnej troski oraz wzięcia głęboko do naszych serc słów żywota wiecznego. Moją modlitwą jest, żeby wielu z nas miało wspólny udział w tej wspaniałej przyszłości, która jest przed nami. Składam moje świadectwo, że wasze nadzieje na te dni zostaną spełnione. Pan Jezus Chrystus, dzięki swojemu nieskończonemu zadośćuczynieniu, sprawił, że jest to możliwe dla każdej z was. Niebiański Ojciec słucha i odpowiada na wasze modlitwy wiary o przewodnictwo i o pomoc w wytrwaniu w waszej służbie. Duch Święty jest posłany do was, do tych, o których troszczycie się całym sercem. Będziecie wzmocnione i również natchnione, aby wiedzieć, jak zwiększyć swoje zdolności do służby. Duch Święty pocieszy was, kiedy będziecie starać się zastanawiać, czy zrobiłam wystarczająco dużo. Świadczę, że Pan będzie z wami i że wasza droga będzie przygotowana, oznakowana przez Niego w waszej służbie tym, których On kocha w ich potrzebach i próbach. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczni za tą możliwość, jaką mieliśmy, aby się zgromadzić razem dzisiaj jako siostry na całym świecie, aby czuć Twojego ducha i aby usłyszeć te wspaniałe przesłania i piękną muzykę. I Ojcze w niebie, jesteśmy bardzo wdzięczne za Twojego Syna i za Jego zadośćuczyniące poświęcenie i za każde błogosławieństwo. I prosimy Cię, abyśmy mogły zrozumieć lepiej zadośćuczynienie w naszym życiu i wiedzieć, jak z niego korzystać. I jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele błogosławieństw, jakie mamy w życiu. I widzimy Twoją rękę we wszystkim. I dziękujemy Tobie. I mówimy to wszystko w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.